Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Rząd przyjął projekt budżetu na 2020 rok, który nie przewiduje deficytu. Projekt zostanie teraz skierowany do prac w parlamencie.
Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że po konsultacjach w Radzie Dialogu Społecznego rząd wprowadził do projektu budżetu drobne korekty, ale pozostaje zrównoważony. Szef rządu dodał, że jest to także budżet prorozwojowy.
Budżet jest skrojony bardzo dobrze na miarę, jest budżetem rozwojowym, a zarazem jest budżetem, który w znacznym stopniu kontynuuje bardzo wiele programów, które do tej pory już zainicjowaliśmy i oczywiście w pełni cała ta nasza rewolucja godności, rewolucja społeczna poprzez wsparcie dla polskich rodzin, dla emerytów, wsparcie dla młodych ludzi.
Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński podkreślił, że wydatki i dochody są najwyższe od 1989 roku. Sięgną one 429,5 miliarda złotych. Rząd szacuje, że wzrost gospodarczy w przyszłym roku wyniesie 3,7%.
Ten budżet jest skrojony na miarę, na czas. Jest budżetem konserwatywnym. Zakładamy w nim, że wzrost gospodarczy w przyszłym roku wyniesie 3,7%. Tu przy okazji wspomnę, że na ten rok spodziewamy się, że wzrost gospodarczy może się zamknąć znacząco powyżej 4%. A to też przypomnę, bo to warto wiedzieć, że ten wzrost w tym roku jest mniej więcej 3 razy większy aniżeli przeciętny wzrost w strefie euro, ponad 3 razy większy, więc rozwijamy się znacząco szybciej.
Rada Ministrów przyjęła także strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2020-2023. Przewiduje on dalszy spadek długu publicznego w relacji do PKB.
Politycy PiS-u chcą, by kandydatka Koalicji Obywatelskiej na premiera Małgorzata Kidawa-Błońska złożyła deklarację, że Platforma Obywatelska odetnie finansowanie profilu Sok z Buraka.
Z takim apelem do polityk Platformy wyszedł zastępca rzecznika PiS-u Radosław Fogiel. We wtorek wyszło na jaw, że nie tylko prezydent Warszawy, ale też Płocka najpewniej wspiera osoby, które są związane z hejterskim profilem.
Radosław Fogiel zauważył, że zaczyna się rysować obraz, z którego mogłoby wynikać, iż profil jest finansowany przez samorządy rządzone przez PO.
W jego ocenie niemożliwe jest, że Grzegorz Schetyna nie wiedział o płaceniu pieniędzy komuś, kto prowadzi taką działalność. Teraz chcę usłyszeć opinię kandydatki Koalicji Obywatelskiej na premiera w tej sprawie.
Za panią Kidawą-Błońską stoi najgorsza zawartość internetu. Widzieliśmy te zdjęcia obrażające uczucia religijne Polaków, obrażające w sposób deformujący, pokazujące polityków opozycyjnych. To są skojarzenia z najgorszymi praktykami totalitarnych wydziałów propagandy. I dlatego nie wystarczy, że pani marszałek Kidawa-Błońska powie, że to nie jest jej estetyka, że coś jej się nie podoba. My domagamy się, żeby pani marszałek Kidawa-Błońska złożyła jasną deklarację, że Platforma Obywatelska nie tylko odetnie się od soku z buraka, ale odetnie jego finansowanie.
Radny PiS-u Dariusz Lasocki zwrócił się z pytaniem do samorządowców Platformy Obywatelskiej, czy w ich urzędach nie były świadczone usługi przez sok z buraka.
Chcielibyśmy także zaapelować do samorządowców z całej Polski, do pani prezydent Dulkiewicz z Gdańska, do pana prezydenta Sutryka, do pana prezydenta Białegostoku, pana Truskolaskiego, do pana prezydenta Sopotu, pana Jacka Karnowskiego. Czy w państwa urzędach, czy w państwa podległych jednostkach sok z buraka świadczył różnego rodzaju usługi? To pytanie, które jest bardzo aktualne na dzisiaj, ponieważ państwo jesteście sygnatariuszami 21 tez samorządowych i być może jest tak, że 22 tezą samorządową na tej wielkiej karcie, o której mówił także pan prezydent Trzaskowski, powinien być punkt dotyczący hate stop.
Sprawę hejterskiego profilu sok z buraka opisał Tygodnik Sieci.
Komisja Weryfikacyjna do spraw warszawskiej reprywatyzacji podjęła decyzję w sprawie działek położonych przy ulicy Bożymowskiej. Decyzja zapadła podczas posiedzenia niejawnego.
A więcej w relacji redaktora Zuzanny Dąbrowskiej.
Decyzja komisji weryfikacyjnej dotyczy 15 działek położonych przy ulicy Bożymowskiej. W sprawie ratusz przyznał ponad 7 milionów złotych odszkodowań. Pieniądze trafiły do adwokata Roberta N., jednego z najbardziej znanych mecenasów zaangażowanych w reprywatyzację oraz osób z nim związanych. Dzisiaj komisja uchyliła decyzję władz Warszawy w sprawie przyznania odszkodowań i przekazała sprawę ratuszowi do ponownego rozpatrzenia. Według komisji doszło do nieprawidłowego zbadania przesłanek, na podstawie których przyznano odszkodowania. Naruszono także szereg artykułów kodeksu postępowania administracyjnego, wskazuje szef komisji, wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.
Działki przy ulicy Bożymowskiej, można powiedzieć, to była perła w koronie Roberta N. i jego grupy. Mianowicie to za te nieruchomości, za szereg działek, hipotek przedwojennych, osoby związane z Robertem N. nabywały roszczenia i według prokuratury te operacje, czyli nabywanie roszczeń, następnie wydawanie decyzji przez prezydenta miasta stołecznego Warszawy, miało być elementem tego wielkiego procederu korupcyjnego, który miał polegać na tym, że za decyzję miała być płacona łapówka i te decyzje były po prostu wydawane.
Sprawę tzw. dzikiej reprywatyzacji komisja bada od lipca 2017 roku. W ubiegłym tygodniu poznaliśmy raport podsumowujący dotychczasowe prace. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Ograniczenie finansowania przez samorządy i zagraniczne fundacje programów gender oraz promocji środowisk LGBT czy powołanie rzecznika praw rodziny to niektóre postulaty, jakie do polityków kieruje Fundacja Mamy i Taty.
Jej członkowie przygotowali petycję w sprawie wzmocnienia praw rodziców oraz ochrony dzieci i rodzin, którą kierują do wszystkich klubów parlamentarnych.
Zawarta w niej tak zwana piątka fundacji to postulaty w zakresie ochrony rodziny, które wysuwane są po przeprowadzeniu przez fundację szeregu analiz. O szczegółach mówi prezes Fundacji Mamy i Taty Marek Grabowski.
Postulujemy 5 punktów. Po pierwsze, promowanie kultury rodzinnej przez samorządy i instytucje centralne. Druga kwestia to jest ograniczenie dostępu do pornografii przez nieletnich. Trzecia, ograniczenie finansowania środowisk LGBT i gender przez samorządy i fundacje zagraniczne. Kolejna kwestia to jest powołanie rzecznika praw rodziny oraz wzmocnienie praw rodzicielskich. Chodzi tutaj o postulowany już przez nas wcześniej artykuł, zmiana artykułu 86. Z tego prawa oświatowego.
Członkowie Fundacji Mamy i Taty chcą, by dyskusja o rodzinie została włączona także do trwającej obecnie kampanii przed wyborami parlamentarnymi.
Fundacja podkreśla, że przeprowadzone badania ilościowe wskazują na wysokie poparcie społeczne dla kierowanych przez nią postulatów. W zależności od postulatu sięgają one od 56 do 91%.
Petycje do wszystkich klubów parlamentarnych można podpisać na stronie mamaitata.org.pl.
Naukowcy badający szczątki ofiar pogrzebanych w kwaterze Ł chcą zastosować nową metodę identyfikacji. Ma to zwiększyć szanse na przywrócenie tożsamości kolejnych osób.
Badacze wydobyli z dołów śmierci szczątki około 300 osób. Dzięki badaniom prowadzonym przez ekspertów m.in. z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie do dziś poznaliśmy nazwiska 71 bohaterów.
Naukowcy borykają się jednak z brakiem materiału porównawczego od bliskich krewnych. Od 2014 roku przekazano materiał od kilku osób, powiedział doktor habilitowany nauk medycznych Andrzej Ossowski, genetyk z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.
Dlatego też podjęto decyzję o wdrożeniu nowoczesnego badania, które jest bardziej efektywne.
Badania, które polegają na sekwencjonowaniu całego genomu DNA mitochondrialnego, to jest materiał, który dziedziczymy po matce, czy nasza matka razem z komórką jajową przekazuje nam mitochondria i co za tym idzie materiał genetyczny mitochondriów. I takie badania pierwszy raz wykonaliśmy w Polsce w przypadku ofiar, które zostały odnalezione na terenie obozu zagłady w Sobiborze. No i dzisiaj chcielibyśmy te badania wprowadzić, jeżeli chodzi o ofiary pochowane na łączce, bo mamy kilka osób, co do których mamy tak zwane wstępne typowanie genetyczne. Natomiast jest to prawdopodobieństwo jest za niskie, żeby tą osobę uznać i finalnie doprowadzić do identyfikacji.
W ostatni weekend odbyły się uroczystości pogrzebowe 22 ofiar zbrodni komunistycznych.
Bohaterowie spoczęli w Panteonie, mauzoleum żołnierzy wyklętych niezłomnych na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie. Poprzednia uroczystość pogrzebowa, podczas której pożegnano 35 zidentyfikowanych ofiar, odbyła się w roku 2015.
W Warszawie trwają obrady 140. zebrania plenarnego konferencji wyższych przełożonych żeńskich zgromadzeń zakonnych. Głównymi tematami są formacja zakonna oraz aktualne sprawy związane z życiem konsekrowanym.
W planie przewidziano m.in. spotkanie z sekretarzem generalnym KEP, księdzem biskupem Arturem Miwińskim, który przedstawi aktualne wydarzenia z życia Kościoła. Siostry poruszą też temat kobiecości w życiu konsekrowanym.
Obrady cenimy sobie jako czas naszej wspólnej modlitwy, umacniania się i budowania jedności, wskazuje matka Maksymilla Pliszka, przewodnicząca konferencji wyższych przełożonych żeńskich zgromadzeń zakonnych w Polsce.
Duża część tego spotkania będzie się opierała na naszej pracy takiej warsztatowej, wymianie doświadczeń, dzieleniu się przeżyciami, spojrzeniami na obecne sprawy i problemy, które przeżywają wspólnoty zakonne. Również jednym z tematów będzie kobiecość w życiu konsekrowanym. Refleksją podzieli się siostra Joanna Moś, która jest psychologiem, ale również wokół tego tematu będziemy podejmować dzielenie się taką refleksją i naszymi przeżyciami.
Obrady 140. zebrania plenarnego konferencji wyższych przełożonych żeńskich zgromadzeń zakonnych w Polsce potrwają do czwartku.
Prezydent Andrzej Duda kontynuuje swoją wizytę w Stanach Zjednoczonych. We wtorek zabrał głos w debacie generalnej 74. Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
Wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą polski prezydent wziął też udział w przyjęciu wydawanym przez amerykańską parę prezydencką.
Prezydent Andrzej Duda spotkał się też we wtorek z prezydent Estonii. Rozmowy dotyczyły przyszłorocznego szczytu Trójmorza, który będzie organizowany przez Estonię.
Mówiliśmy o perspektywach tego szczytu, mówiliśmy o tym, że chcielibyśmy wzmocnić Fundusz Trójmorza do tego czasu. Chcielibyśmy, żeby przystąpiło do niego więcej krajów, a także i instytucji finansowych i europejskich, i być może udałoby się, że ze Stanów Zjednoczonych. Także liczę na to, że to będzie taki owocny szczyt i może już uda się też wskazać pierwsze inwestycje, które będą finansowane właśnie z Funduszu Trójmorza.
W poniedziałek z kolei prezydent Andrzej Duda z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem podpisali deklarację w sprawie pogłębiania współpracy obronnej.
Były szef MONU Antoni Macierewicz ocenił, że podpisanie tego dokumentu stanowi zakończenie procesu stabilizacji wojsk amerykańskich w Polsce. Daje też podstawy do kształtowania tak zwanego Fortu Trump.
Mamy do czynienia ze wskazaniem 6 lokalizacji, zarówno dotyczących wojsk lotniczych, brygady wojsk lotniczych, jak i przede wszystkim głównej kwatery dowództwa dywizyjnego, co ma olbrzymie znaczenie, i także lotnisk, w tym także dla statków bezzałogowych, które będą odgrywały dla informacyjnego zasobu naszego olbrzymie znaczenie. No i dla portów lotniczych, które będą przyjmowały ewentualnie w razie potrzeby wojska amerykańskie, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Powtarzam, w ten sposób podstawowa infrastruktura dla Fortu Trump została ukształtowana i na trwale w Polsce usadowiona.
Wizyta polskiej pary prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych potrwa do środy.
Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w opinii za niedopuszczalne uznał pytania prejudycjalne dotyczące systemu dyscyplinarnego dla sędziów w Polsce. Chodzi o pytania sądów okręgowych w Łodzi i Warszawie.
Rzecznik TSUE stwierdził, że sądy odsyłające żywią jedynie subiektywne obawy, które nie urzeczywistniły się w postaci wszczęcia postępowań dyscyplinarnych i pozostają hipotetyczne. Opinia rzecznika jest zbieżna ze stanowiskiem polskiego rządu, który liczy, że podzieli je także Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Opinia rzecznika TSUE potwierdza polityczne motywy sędziów, którzy zawiesili sprawy, powiedział minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Dodał, że decyzje sędziów były podyktowane chęcią obstrukcji w walce z rządem.
Jeśli możemy o czymś tutaj mówić, to na pewno o blamażu sędziów, którzy te pytania skierowali, bo po pierwsze ta odpowiedź pokazuje brak wystarczającej wiedzy prawnej po stronie sędziów, którzy te pytania formułowali, a po drugie potwierdza upolitycznienie tych sędziów, którzy instrumentalnie wykorzystują prowadzone sprawy do de facto walki politycznej z rządem, który przeprowadza reformę sądownictwa. I dzieje się, dodam to, ze szkodą dla spraw, które były prowadzone, bo zostały zawieszone. Jedna ze spraw znana mi to jest sprawa kryminalna, tak zwanych wątek obcinaczy palców. No ja nie uważam, aby słusznym byłoby, by przestępcy w jakikolwiek sposób mogli korzystać na bezczynności sądu, który szuka pretekstów w podstawach prawnych Unii Europejskiej, których, jak słyszymy, nie ma.
Przypomnijmy, łódzki sąd pytał o niezawisłość sędziowską w związku z wprowadzeniem systemu dyscyplinarnego wobec sędziów. Obawiał się konsekwencji w razie wydania rozstrzygnięcia niekorzystnego dla Skarbu Państwa.
Warszawski sąd wystosował z kolei pytanie o interpretację prawa unijnego w zakresie niezależności postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów w Polsce.
To były wiadomości w Radiu Maryja.